Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu i już na początku wyjaśniam metodologicznie zgoła, że dzisiejsza audycja miała być w całości poświęcona polityce międzynarodowej w ubiegłym 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oczywiście. Takie tradycyjne 10 najważniejszych wydarzeń, ale interesujące niezwykle. W porozumieniu jednak z panem profesorem Pawłem Leszczyńskim postanowiliśmy część czasu antenowego poświęcić aktualnej, gorącej sytuacji w tej skomplikowanej materii. A zatem pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Najpierw 2019 rok, panie profesorze?
Myślę, że tak. Kłaniam się panu redaktorowi. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, życząc wszystkiego, co dobre w nowym roku. Gdy chodzi o rok 2019, jednym z takich wydarzeń, które bardzo mocno, szczególnie w drugiej połowie 2019 roku, dało sobie znać, no to narastająca wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Pekinem. A wojna handlowa nie tylko przekłada się na kwestie gospodarcze, ale również ma bardzo silny kontekst geopolityczny, ponieważ
i
jest
militarny,
to
bo militarny, Chińczycy co chwilę zgłaszają takie.
Dokładnie. Tu będzie taki link do naszego następnego zagadnienia, bo odbyły się w ubiegłym roku po raz pierwszy manewry w układzie chińsko-rosyjsko-irańskim. W związku z powyszczym to też daje mocno do myślenia na temat nowej konfiguracji globalnej, więc myślę, że to wydarzenie, tym bardziej, że dla nas, dla Polski, to też nie jest kwestia obojętna. Obserwując tą rywalizację chińsko-amerykańską, my także musimy w pewnym sensie się pozycjonować. Przypomnę, że chodzi choćby tutaj o aspekt sieci 5G i pewnej umowy, która została podpisana na początku września 2019 między Polską a Stanami Zjednoczonymi w tej materii. Oczywiście na tle wydarzeń międzynarodowych chciałbym też może zwrócić uwagę na pana Jaira Bolsonaro, na prezydenta Brazylii i na temat dotyczący Amazonii. Tutaj padła ciekawa kwestia dotycząca tak zwanego w cudzysłowie umiędzynarodowienia Amazonii ze względu...
Łuca świata, przypomnijmy.
Łuca świata, dokładnie tak, ze względu na rabunkową gospodarkę wycinkową i bardzo poważne zagrożenie po prostu dla ekosystemu całego świata. Tutaj miała miejsce taka wojenka twitterowa między prezydentem Macronem, który to zaproponował, a Jairem Bolsonaro. Brazylia i temat oczywiście ekologii jest niezwykle istotny, bo nas
wiedzie... A prezydent Macron niezręczny jak zwykle.
Bo wiedzie nas...
Powiedzie nas,
panie redaktorze, do tego, co zaczęło się we wrześniu ubiegłego roku, to znaczy do tego piekła, którego doświadcza Australia. I te gigantyczne, oczywiście, pożary buszu tam zawsze miały miejsce, zawsze pamiętam.
O tej porze roku regularnie.
Tak, ale to, skala tego po prostu, co się zaczęło we wrześniu ubiegłego roku i ma potrwać według tych prognoz, które...
I przypomnijmy, że to są podpalenia.
To są tak, ale też kwestia, nie jestem tu ekspertem, ale kiedy to wszystko miało miejsce, to się dowiedziałam, że te drzewa eukaliptusowe wybuchają.
One
One zapalają następne, co po prostu można powiedzieć jak domino. Więc to zagadnienie, kwestia na pewno ekologii jest tutaj niezwykle istotna. Z naszego podwórka to nowy układ Komisji Europejskiej, nowy wybór, nowa konfiguracja w Parlamencie Europejskim, zmiana przywództwa w Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen.
Wobec Polski.
Na pewno, a poza tym też myślę, że bardziej kompetentne w porównaniu do pana, który miał problemy z nakładaniem sam sobie marynarki.
I z alkoholem nie ukrywajmy.
No właśnie. I w związku z tym trochę żal, że taki ktoś reprezentował nas jako Unię Europejską na szczeblu globalnym. Pani Urszula jest osobą na pewno bardzo kompetentną.
I dystyngowaną.
Dokładnie, wykwalifikowaną, rozumiejącą, co niezwykle istotne, też kwestie Europy Środkowej i Wschodniej.
Jakkolwiek pod wpływem kanclerz Angeli Merkel, bo to przecież jej minister.
Naturalnie. Natomiast ta zmiana Komisji Europejskiej jest oczywiście też niezwykle istotna. No Brexit, wiadomo, never ending story. Brexit też jeden z tych punktów na mapie.
Chyba ending się
chyba powoli,
zbliża.
Powoli. Dokładnie tak, ale zanim...
Zwycięstwo Johnsona.
Ale możemy się złośliwie pośmiać, bo zanim dojdzie do Brexitu, to nastąpił Megxit, czyli rodzinka królewska się nieco zachwiała w posadach i oczywiście wszyscy już mówią o Megxicie. Dokładnie. Natomiast z bardzo poważnych wydarzeń, które mają miejsce koło nas, to oczywiście należy wspomnieć o Donbasie, o niezakończonym w dalszym ciągu konflikcie zbrojnym, który ma miejsce przez cały czas na Donbasie. I ostatnie spotkanie w ubiegłym roku w formacie normandzkim nie przyniosło właściwie żadnych konkretnych rozwiązań poza wymianą jeńców, poza zwrotem Ukrainie wcześniej zarekwirowanego statku na Morzu Azowskim. Ale to są tylko takie drobiazgi, natomiast całościowego rozwiązania, przede wszystkim zaprzestania wymiany ognia do tej pory nie ma. To też jest jedno z tych wydarzeń.
Nie ma perspektywy w gruncie rzeczy.
Dokładnie tak.
Tym bardziej, że Białoruś za chwilę będzie być może wcielona do Rosji.
I tak pan redaktor dotarł do bardzo kolejnego, moim zdaniem, niezwykle istotnego punktu. Ja bym nawet powiedział, że bardziej istotnego od Donbasu. To jest właśnie temat Białorusi.
Bo będziemy naprawdę wtedy graniczyć z Rosją.
No właśnie, bo na razie graniczymy w sensie militarnym, bo można powiedzieć, że Białoruś w jakiejś mierze stanowi zachodni okręg wojskowy Federacji Rosyjskiej, no ale okej, póki co jest jednak niepodległym państwem i mamy nadzieję, że takowym pozostanie, chociaż zdajemy sobie sprawę, że w sensie gospodarczym jest to państwo bardzo mocno uzależnione od Rosji. Natomiast rok 2020, proszę zobaczyć, panie redaktorze, jak się zaczął rok 2020. Zaczął się tradycyjnie dyplomacja kurka gazowego. Putin wziął i przykręcił, bo się rozjuszył, że na szczycie w Petersburgu, krótko przed świętami Bożego Narodzenia, Łukaszenka nie wyraził na kolanach poddańczej deklaracji o wejściu w skład Federacji Rosyjskiej.
Łukaszenki interes Białorusi. One
szkoda,
mogą być
szkoda, że pan,
zbieżne, ale nie do końca.
Szkoda, że pan Łukaszenka tak późno to odkrył, no. Bo miał na to, panie redaktorze, lat 25 z małym ogonkiem.
Uzależniając Białoruś od...
Właśnie, bo jest prezydentem od 20 lipca 1994 roku. Szkoda, że ta dywersyfikacja i nastawienie też na współpracę z Europą i białorusinizacja państwa też, że to się nie zaczęło wcześniej. Teraz jest to już zdecydowanie za późne, ale mamy nadzieję, że jeszcze nie na tyle, żeby temat był zupełnie zamknięty.
No i również w jakimś sensie polityka Polski czy też Unii Europejskiej. Mm-hmm. Jesteśmy jakąś awangardą Unii w tej materii.
Współkształtujemy,
wobec Białorusi jest
oczywiście,
istotna.
Oczywiście.
Ale to pożyjemy, zobaczymy, bo jest na co patrzeć dzisiaj. Mamy Bliski Wschód i konflikt, który się prawdopodobnie nie przerodzi w gorący. Gorąco już było.
Mamy taką nadzieję, może panie redaktorze, na sam początek, bo to jest temat tak wielowątkowy, że nie wiadomo tak naprawdę od czego zacząć, ale może zacząć od pewnej specyfiki Iranu tutaj w tym kontekście, bo musimy przypomnieć, że to jest państwo o modelu teokratycznym i jest to państwo rządzone przez kler szyicki, czyli też jakby dotykamy tutaj ciekawego wątku podziału w obrębie islamu na ten islam sunnicki, na przykład Arabia Saudyjska i szyicki, którego głównym, najważniejszym przedstawicielem jest właśnie Iran, czyli, uwaga, dawna Persja. Bo przecież nazwa Iran to jest nazwa dwudziestowieczna, a całe wieki, przez tysiąclecia można by powiedzieć, znaliśmy to terytorium pod nazwą Persja. A więc mamy do czynienia z Persją troszkę pod inną nazwą. Według tego modelu ustrojowego, który powstał w 79 roku na czele państwa irańskiego, tak na dobrą sprawę nie stoi prezydent, chociaż tam też jest prezydent, ale Ajatollah.
Ustrój totalitarny.
Ale Ajatollah.
W strażnicy rewolucji, przywódcą był...
W ogóle niezwykle ciekawe gremia konstytucyjne, bo tak, no nie wiem, w naszym systemie powiedzmy mamy Radę Ministrów, nie, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, a tam mamy Ajatollaha, długo nic, prezydenta, jakiś tam rządzik, ale też jest jakaś rada ekspertów, która interpretuje jakieś tam zasady religijne i czuwa nad prawomyślnością, że żeby broń Boże nie doszło tutaj do powrotu szacha i monarchii, czyli to, co było przed 1979 rokiem. Panie redaktorze, był taki moment w latach 90., że w Iranie prezydentem był niejaki Mohamed Khatami, nazywany irańskim Gorbaczowem. A to dlatego, że wtedy
nie brakowało,
powiało jakąś nadzieją na zmiany, ale w przeciwieństwie do Michaiła Gorbaczowa, który jednak jakąś tam tą pierestrojkę dopchał z naszego punktu widzenia naprawdę do dobrego finału, no to w Iranie tak się nie stało i nastąpiła recydywa betonu w postaci Mahmuda Ahmadinejada. To był były burmistrz Teheranu, facet, który jawnie wygrażał nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale i Izraelowi. I teraz dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, Hezbollah. Czyli organizacja terrorystyczna, która jest sponsorowana przez Iran, między innymi przez tą wymienianą wielokrotnie na początku roku naszego Gwardię Strażników Rewolucji, czyli Armię Irańską. Ten Hezbollah odpowiada za destabilizację od lat Libanu.
I całego regionu.
I całego regionu, bo przecież Hezbollah jest również w gronie tych, którzy atakują choćby od północnej, od libańskiej strony państwo Izrael. Do tego dodamy Hamas jeszcze, czyli organizację, która funkcjonuje choćby w strefie Gazy, która także jest powiązana z Iranem, co ostatnio po zabiciu Sulejmaniego było bardzo wyraźnie widać. Ciekawa sprawa jest z Libanem, panie redaktorze, dlatego że to, co na Bliskim Wschodzie teraz się dzieje, może doprowadzić do wybuchu ponownej wojny domowej w Libanie. Tam jest sytuacja...
Tak jest kocioł.
Tam jest i tak kocioł, ale tam jest ciekawy system. Jedna trzecia muzułmanie szyici, jedna trzecia muzułmanie sunnici, jedna trzecia chrześcijanie, głównie maronici. I teraz tak, prezydentem jest chrześcijanin maronita, premierem jest muzułmanin sunnita, a przewodniczącym parlamentu jest muzułmanin szyita. Jedyne państwo na świecie, które stosuje kryteria wyznaniowe przy obsadzie tych trzech najważniejszych stanowisk, ale to po to, żeby zachować tą kruchą równowagę. I teraz, jeśli Iran będzie chciał dalej realizować swój program tak zwanego życiodajnego półksiężyca, czyli połączenia między Iranem, Irakiem, Syrią i Libanem, czyli z dojściem do Morza Śródziemnego, to proszę panie redaktorze zobaczyć, to mamy ciekawy powrót do historii, bo pamiętamy z podręczników Dariusza, Xerxesa, pamiętamy bitwy morskie pod Salaminą z Grekami, oni wtedy już doszli do Morza Śródziemnego parę tysięcy lat temu.
Ale
teraz
ostatnio się dowiedzieliśmy, że armia irańska to jest kolos na glinianych nogach, przestarzałe, ilościowo ogromna.
Powiedziałbym, że byłbym ostrożny z taką oceną, bo oni ostatnio są bardzo mocno oliwieni dostawami sprzętu ze strony
Rosji.
Kogo? Oczywiście Federacji Rosyjskiej. Dokładnie tak.
Putin mocno jest zaangażowany.
Z całą pewnością jest bardzo mocno zaangażowany i nie odpuści Iranu, bo doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia strategicznego, bo panie redaktorze, już byliśmy tego świadkami. Drobniutkie niepokoje w Zatoce Perskiej i znowu ceny ropy skaczą do góry, tak? A to odczuwamy już w tym momencie wszyscy. Dlatego to jest też tak istotny konflikt i jego, jak to wszyscy teraz tak ślicznie mówią, deeskalacja
jest... Dezinteresmą właściwie Stanów Zjednoczonych, które przecież, jeśli chodzi o ropę i gaz, są samowystarczalne już prawie.
No, w pewnym sensie, natomiast jednak ten rejon Zatoki Perskiej w dalszym ciągu jednak mówi się, że około 1/3 transportu ropy, globalnego transportu ropy, to właśnie jest ten transport, który przepływa przez Zatokę Perską. A te państwa Zatoki Perskiej są ze sobą strasznie skonfliktowane, bo my mówimy teraz o konflikcie amerykańsko-irańskim, a w ubiegłym roku we wrześniu mieliśmy do czynienia z sytuacją podpalenia szybów naftowych w Arabii Saudyjskiej. I o to podpalenie został oskarżony Iran, bojówki powiązane z Iranem. Arabia Saudyjska jest państwem, które się uważa za strażnika spuścizny Mahometa, no bo Mekka, bo Medyna. Król Arabii Saudyjskiej zawsze tam ma w swojej tytulaturze, że jest właśnie strażnikiem świętych miejsc. I tak, z jednej strony mamy główne mocarstwo sunnickie, właśnie Arabia, a z drugiej mamy główne mocarstwo szyickie. I mamy do czynienia z tym, co francuski naukowiec Gilles Kepel nazwał fitną, czyli wojną w sercu islamu. Szyici, sunnici. Trochę to przypomina połówkę XVII stulecia i naszą sytuację w Europie
jest
z wojną 30-letnią.
Katar, Zjednoczone Emiraty.
Tak, Oman, Bahrain, dokładnie.
Które
tak.
Się niekoniecznie identyfikują.
Dokładnie tak.
Kiedyś wydawało się, że to jest...
Kuwejt. Kuwait oczywiście także tutaj w tym aspekcie, więc to jest plątanina niezwykłych powiązań, antagonizmów zadawnionych albo całkiem niedawnych, bo panie redaktorze...
No i Syria, proszę, panie profesorze, nie Syria. Pan zmieniał już, ale Syria, czyli miejsce wojny tak, aktualnej cały czas.
Syria i prezydent Bashar al-Assad, który jest też powiązany z szyityzmem.
I z Putinem.
I z Putinem także oczywiście. Syria, w której rozgrywa się, no można powiedzieć, mamy do czynienia z bazarem, na którym są negocjowane interesy Rosji, Iranu, Turcji, Stanów Zjednoczonych. Proszę zauważyć, nie ma w tym w ogóle Europy, nie ma Wielkiej Brytanii i Francji, które trochę namieszały.
Były
na początku
takie pretensje
XX wieku.
Braku reakcji, tak. Jakieś, te tak. Reakcje dosyć mizerne.
Bardzo mizerne, mówiąc delikatnie, Unia Europejska w ogóle tutaj
to
w
tym znaczy,
obszarze...
że Unia Europejska nie jest graczem na globalnym rynku.
To znaczy, że Unia Europejska nie jest w stanie uzgodnić tego, co ma od dawna, czyli tak zwanej wspólnej polityki zagranicznej,
no i
bezpieczeństwa,
nie ma armii
w stosunku do tego obszaru.
I pewnie nie będzie miała.
I myślę, że nie będzie, bo możemy mówić o brygadach szybkiego reagowania, różnego rodzaju
ale
doraźnych.
To NATO.
Ale to NATO. Dokładnie, NATO jest tym podstawowym elementem architektury bezpieczeństwa. Natomiast jeszcze wracając do Iranu, bo wspomniał pan redaktor o broni irańskiej. No jednak te rakiety, jednak, proszę zobaczyć, mimo wszystko, jednak na precyzję tego uderzenia.
Ale broni atomowej nie mają.
No broni atomowej
i nie będą
nie
mieli,
mają.
Jak twierdzi Trump, prezydent Trump.
Tak, pan Trump tak twierdzi.
On ma wybory w tym
Natomiast
roku.
Z drugiej strony mamy Pakistan, który sąsiaduje z Iranem i który od parunastu lat ma broń atomową i mamy jeszcze przesympatycznego pana w Korei Południowej, Północnej, rzeczywiście przesympatycznego w cudzysłowie.
Nie wiadomo, co ma.
Rocketman, czyli człowiek rakieta, jak powiedział w swoim czasie o nim Trump, który ma technologię atomową i byłby pewnie bardzo chętny, żeby Teheranowi ją udostępnić. I tu jest zagrożenie. Nie wiem, czy po tym zerwaniu przez Trumpa, bo przypomnijmy, panie redaktorze, że to Trump zerwał porozumienie rozbrojeniowe z Iranem, wbrew stanowisku pozostałych państw sygnatariuszy, między innymi właśnie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, które mówiły, daj chłopie czas, poobserwujmy to, jak to będzie funkcjonowało. Jeśli będzie źle, no to w tym momencie podejmiemy kroki radykalne, ale musimy dać sobie szansę na spróbowanie.
A przy okazji Trump gra na reelekcję już niedługo.
I niektórzy mówią, że właśnie może ta cała sytuacja była leciutką przykrywką w kontekście impeachmentu.
Jego notowania wzrosły. Bardzo dziękuję. Będziemy
Dzięki
mieli
również,
o czym mówić w 2020 roku.
Z pewnością.
Przypomnę, że gościem politycznej dogrywki był pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się również. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego w nowym roku.
A państwa zapraszam już za tydzień o zwykłej porze.